Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Jakiś czas temu mój brat próbował mnie wkręcić, że jak się kogoś tak mocno z dwóch stron uderzy w uszy dwiema rękami, to może się takie ciśnienie wytworzyć w głowie takiej osoby, że mogą mu oczy wypaść. W sensie takiej osobie, a nie mojemu bratu. No i w ogóle, że można od tego umrzeć nawet. Czy to prawda? Nie, mam przynajmniej szczerą nadzieję. Natomiast bezdyskusyjnie prawdą jest to, że w 1621 roku pod Chocimiem nasze wojsko odniosło jedno ze swoich najważniejszych zwycięstw i tym się dzisiaj zajmiemy. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Generalnie w przypadku Chocimia określenie bitwa jest takie trochę nie do końca trafione, bo w większości osób bitwa kojarzy się z czymś takim, że w otwartym polu dochodzi do otwartej konfrontacji dwóch mas wojska, zderzają się ze sobą, dochodzi do krwawej jatki, ale po paru godzinach jest już w sumie po wszystkim. Tutaj bardziej chyba pasuje określenie oblężenie pod Chocimiem, ale zanim przejdziemy do sedna sprawy, opowiemy sobie, jak to wszystko wyglądało, no to wypada wytłumaczyć sobie, kto kogo oblegał i dlaczego. Spotkanie pod Chocimiem, który leży sobie no, tutaj, było, że tak powiem, ukoronowaniem kryzysu między Polską a Turcją. Naszym bardzo nie podobało się, że Tatarzy podlegli sułtanowi, robią co chwila wypady na nasze ziemie i tam rabowali w sumie co popadnie. Nasi magnaci nie byli się też w stanie pogodzić z tym, że Mołdawia nie należała już wtedy do nas i cały czas pchali tam swoje łapy w różnych interesach. To się nie mogło naturalnie sułtanowi podobać, ale to oczywiście nie koniec. Bo jak ze strony Turków przy granicy bałagan robili Tatarzy, tak my mieliśmy swoich kozaków, którzy wpadali na turecką stronę i rabowali, a teoretycznie byli podlegli polskiemu królowi, który powinien im zabraniać takich akcji. Niemniej jednak cały czas miały miejsce, ale to nadal nie wszystko, bo już pałę totalnie przegiął nasz hetman Żółkiewski, który w pewnym momencie zapomniał, że zawarł z Turkami pakt i ni z tego, ni z owego ruszył z wojskiem siać tęgi łomot. Wyszło tak średnio, bym powiedział, ponieważ dostali tak straszne lanie pod Cecorą, że w jego wyniku nasz hetman stracił najpierw rękę, a potem to już całkiem głowę. Niemniej jednak to właśnie ten śmiały atak już ostatecznie przelał czarę goryczy. Sułtan się wściekł. Młody sułtan, to warto zaznaczyć, bo Osman II, ówczesny szef Turków, miał wtedy 17 lat i ktoś powie, to gówniarz. Może i gówniarz, ale jeden z tych genialnych gówniarzy pokroju Sheldona Coopera. Nie dość, że znał już wtedy kilka języków i dla rozluźnienia pisał w wolnych chwilach ponoć całkiem spoko wiersze, to jeszcze dobrze znał historię, wiedział jak Polacy potrafią zajść za skórę i znakomicie czuł politykę międzynarodową i w związku z tym wiedział, w jak ciemnej dupie znajduje się aktualnie nasz kraj. Czemu? Bo w razie wojny naprawdę nie miał nam kto pomóc. Z Rosją i Szwecją byliśmy pokłóceni. Austria już zdążyła zapomnieć o pomocy Lisowczyków w sprawie wiedeńskiej i wyraźnie zaznaczyła, że jakby co, to oni chcą z Turkami zachować pokój. No to może papież, jak gdzie tam, to znaczy okej, wsparł dobrym słowem i ostatecznie stwierdził, że no już dobra, jakimś tam groszem może rzucić, ale żeby mu głowy w ogóle nie zawracać, bo on ma teraz protestantów do ogarnięcia. O dziwo, pomoc zadeklarowali Anglicy, ale sułtan się tym w ogóle nie przejął i bardzo słusznie, ponieważ Anglicy w swoim stylu zebrali wojsko na pomoc Polakom, jak już było po wojnie.
Panie, a Polacy to się nie wściekną, że się tak obijamy? Ha, co ty? Jeszcze całe wieki będą nam ufać.
Sytuacja była ciężka nie tylko z uwagi na brak sojuszników. Znowu się trzeba było prosić bogatej szlachty, żeby ta sypnęła hajsem na wystawienie naszego wojska, a dziury w składzie nie było tak łatwo zapchać najemnikami, bo ci w dużej części poszli walczyć za lepsze pieniądze w konkurencyjnej wojnie 30-letniej. Jednak mimo wszystko był pewien plus, bo połączonymi siłami polsko-litewsko-kozackimi miał dowodzić absolutny hardkorowiec, hetman Jan Karol Chodkiewicz. To był ówczesny Adam Nawałka polskiego wojska. Czemu? Bo miał takie wymagania, że w naszych realiach nie wszyscy byli to w stanie zrozumieć. Przede wszystkim chciał mieć dobrych zawodników. Przynajmniej 50 tysięcy doświadczonych, wyposażonych i mających zapasy żarcia i energii wojowników. Poza tym sam sobie słono liczył za swoje usługi i chciał mieć własny sztab. Na swojego zastępcę kazał powołać Stacha Lubomirskiego. I to wywołało spory skandal, bo był to szwagier Chodkiewicza. I niewykluczone, że w obliczu tego skandalu, no i sporych wymagań naszego hetmana, w końcu trenerem naszych zostałby kto inny, ale Chodkiewicza po pierwsze broniły wyniki, a po drugie miał ważnego kolegę w wyższych sferach. Konkretnie był to Królewicz Władysław, który stwierdził, że jak Chodkiewicz nie będzie dowódcą, to on się na wojnę nie wybiera, no i dopiero wtedy ruszyło. Naturalnie, jak to w Polsce, najmniejszy problem był z załatwieniem roboty szwagrowi, ale zebrano też ekipę husarii, lisowczyków, niemało piechoty, chociaż nadal sporo brakowało do obiecanych 50 tysięcy. Niemniej jednak Chodkiewicz musiał się zadowolić tym, co dostał, chociaż zmusiło go to do zmiany taktyki i w sumie tylko dlatego wybrał się pod Chocim. Bo gdyby hetman dostał taką armię, jakiej wymagał, to planował ruszyć nad Dunaj i tam tłuc się z przeciwnikiem. Walka na terenie wroga zawsze powoduje po prostu mniejszy bałagan. Tutaj jednak trzeba było użyć planu B. Chodkiewicz wiedział, że Chocim będzie leżał na trasie przemarszu wojska tureckiego, jakie ruszyło na nas w maju 1621 roku. W związku z tym Chodkiewicz planował założyć pod Chocimiem taki jebitny obóz i z niego atakować przechodzące wojsko, aż się w końcu Turcy wkurzą i zaczną oblegać tą zatrzymaną armią nasz obóz pod Chocimiem. I wtedy już wystarczyło tylko wytrzymać to oblężenie, aż zacznie się robić zimno i przeciwnicy po prostu dadzą sobie spokój i wrócą do domu, albo jeszcze lepiej, sprowokować bitwę w otwartym polu, jak już Turcy będą zmęczeni. To miejsce miało jeszcze pewną zaletę dla Chodkiewicza, o której mówi się odrobinę mniej. Otóż nasz hetman najbardziej na świecie chyba nienawidził dezerterów. Na przykład bardzo wielu naszych uciekło w bitwie pod Cecorą, o której już sobie wcześniej wspomnieliśmy. To też nasz dowódca był bardzo szczęśliwy, że Chocim leży nad Dniestrem, całkiem sporą rzeką, która w razie czego uniemożliwiłaby jego żołnierzom ucieczkę. Albo zginą w boju, albo się potopią. Pierwsze oddziały naszego wojska dotarły pod Chocim 1 sierpnia i zaczęło się budowanie, jak już wspomniałem, naprawdę imponującego obozu, który miał przeciwstawić się tureckiej armii, która śmigała już w naszą stronę. I to jest dobry moment, żeby sobie powiedzieć, ilu było naszych, a ilu było przeciwników, tylko że to wcale nie jest takie proste i bardzo dobrze tłumaczy to Radosław Sikora w swojej książce, o której wam jeszcze dzisiaj wspomnimy. No ale generalnie, jak to jest, że według niektórych statystyk Turków było tam 50 tysięcy, a według innych już 400 tysięcy. To podobnie duża rozbieżność, jak mieć 0,5 promila albo 4 promile. Generalnie chodzi o to, co uznamy za wojsko. Czy tylko tych walczących, czy na przykład dorzucimy jeszcze pachołków. Więc tutaj lepiej jest po prostu powiedzieć, że Turków było 4 razy więcej niż naszych. Chodkiewicz jednak doskonale wiedział, co robić i żeby osłabić przeciwnika jeszcze przed spotkaniem, to skorzystał z bezcennej w czasach wojny i również bardzo cennej w czasach pokoju dezinformacji. W każdym razie jego ludzie rozpuszczali plotki wśród Turków, że nasi kozacy atakują tureckie tereny, no i w związku z tym sułtan, mijając kolejne miejscowości, zostawiał tam część swojej armii, żeby w razie czego miał tych miejsc kto bronić. Ale to nadal nie koniec. Warto w sumie wiedzieć, że zwłaszcza przy okazji tego, co się teraz dzieje w Iranie, lokalny władca w tamtych czasach zachował się jak bardzo dobry ziomek Polaków. Otóż szach Persji, Abbas I Wielki, zorganizował tak zwaną wyprawę odciążającą, czyli po prostu wysłał ekipę na wschód Turcji, no i w związku z tym sułtan tam też musiał odesłać część swojego wojska. To też pod Chocimiem koniec końców pojawiło się mniejsze wojsko niż mogłoby tam trafić, ale i tak ci tureccy żołnierze, którzy pod Chocim trafili, nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli, w to, co nasi zmajstrowali. Boże, był tam zameczek, to Turcy doskonale zdawali sobie sprawę, ale liczyli pewnie na to, że nasi zbudują u jego podnóża jakiś prowizoryczny obóz, a potem fajrant jak na polskiej budowie, a tu klops. Pamiętacie, jak wspomniałem, że Chodkiewicz nie chciał pracować z byle kim? No właśnie, zabrał ze sobą m.in. holenderskiego speca od budowy fortyfikacji, a ten odwalił nie tylko znakomite umocnienia, ale też kazał zbudować małe bastiony, jak w normalnej twierdzy, i dzięki temu można było prowadzić ostrzał atakującego wojska nie tylko od frontu, ale też od boków. To nadal nie koniec, ponieważ ten obóz o powierzchni 1120 boisk piłkarskich, gdzie zadomowili się żołnierze Polski i Litwy, był zabezpieczony dwiema znakomitymi, masywnymi bramami, a to nadal nie wszystko, bo w okolicy wycięto wszystkie krzaki i drzewa, żeby w razie czego nasza husaria miała się gdzie rozpędzić. Poza tym były jeszcze dwa, odrobinę gorzej zabezpieczone obozy, Lisowczyków i Kozaków. I to właśnie na ten drugi Turcy rzucili się od razu po przybyciu na miejsce. Był 2 września 1621 roku i teraz są dwie ścieżki, jakimi może ten odcinek pójść. Pierwsza jest taka, że będziemy sobie teraz omawiać każdy ruch każdego z wojsk przez wszystkie dni, a tych było naprawdę sporo, albo na szybkości omówimy sobie, jak mniej więcej ten schemat walk wyglądał, bo wyglądał bardzo podobnie z reguły, i skupimy się na tych rzeczach, które faktycznie były ciekawe. Panie hetmanie, jak robimy?
Dawaj te ciekawe tylko!
Nie ma problemu! Więc ogólnie wyglądało to tak, że Turcy częścią swojego wojska atakowali naszych. Z reguły to był jeden z tych gorzej zabezpieczonych obozów, ale Chodkiewicz bardzo szybko wysyłał posiłki, nasi kontratakowali, a Turcy musieli uciekać z podkulonymi ogonami do swojego obozu. No, wdarła się pewna rutyna, którą postanowił 7 września przełamać sam Chodkiewicz. Oto bowiem wróg zaatakował nasz główny obóz i bardzo szybko zdał sobie sprawę, że o, chyba znalazł się w pułapce, bo najpierw na wały wyskoczyła piechota i powitała przeciwnika ostrzałem, a jak szok jeszcze na dobre nie minął, to Turcy zobaczyli, że z jednej z bram na pełnej, może nie na pełnej prędkości, na razie na takiej trójce jechali, ale rozpędzali się husarze. Było ich 1000, a na czele jechał sam Chodkiewicz. Chłopaki z Turcji bardzo szybko uznali, że konfrontacja z rozpędzoną husarią ma równie duże szanse powodzenia, co walka na pięści z naćpanym niedźwiedziem, i nie ma co kozaczyć, tylko trzeba po prostu uciekać. Ale dla wielu było już za późno. W tej zasadce sułtan stracił jakichś 500 żołnierzy, a to nie była jedyna porażka Turcji tego dnia. W innych miejscach też dostali łomot i ogólnie siły sułtana 7 września 1621 roku uszczupliły się o jakieś 1500 żołnierzy, a nasze straty przy tym były naprawdę minimalne. Chodkiewicz postanowił iść za ciosem i już kolejnego dnia spróbował sprowokować sułtana do starcia w otwartym polu. Jak to zrobił? Wyprowadził całe swoje wojsko przed obóz i czekał. W języku wojskowej dyplomacji oznaczało to zaproszenie do walnej bitwy, ostatecznego rozrachunku, którego zwycięzca weźmie wszystko. Niestety sułtan pamiętał, jakby to było wczoraj, do czego zdolna jest polska rozpędzona ciężka jazda, i nie dał się sprowokować. Ale Chodkiewicz próbował dalej. Postanowił trochę poczekać i którejś nocy podejść do obozu wroga i wystrzelać Turków jak kaczki. Nasi wyszli cichcem z obozu po zachodzie słońca 11 września i przez kawał czasu wszystko szło zgodnie z planem. Podkradli się, zajęli pozycję i już prawie byli gotowi, po czym sytuację totalnie spierniczył pułkownik Pogoda, bo zaczęło lać i naszym zamokły ląty, i teraz nie dość, że nie mogli zaatakować, to jeszcze w razie przypału skutecznie się bronić, więc teraz już z pełnymi gaciami ze strachu trzeba się było cicho wycofać z powrotem do obozu. No ale kto wie, może gdyby się udało, no to 3 dni później Turcy nie ruszyliby z mega natarciem. Bo 14 września do namiotu sułtana wbił Karakasz Pasza. Bardzo ważny ziomek w tamtejszej hierarchii, taki można powiedzieć wielki książę. W każdym razie powiedział: sułtanie kochany, ja tutaj mam 5000 takich wojowników, że jak nam pozwolisz zaatakować, to my tych Polaków zmieciemy w 2 godziny. Sułtan powiedział: nie no, to spoko, to bardzo fajnie, to atakujcie, ale tak na wszelki wypadek, gdyby się coś stało niedobrego, to ja wam jeszcze tutaj daję zabezpieczenie w postaci 20 000 ludzi pod dowództwem wezyra Husseina. Czy sułtan wiedział, że ci dwaj panowie się nie do końca lubili, to nie wiadomo do końca, natomiast wiedzieć powinien, bo okazało się to absolutnie kluczowe. Żołnierze paszy uderzyli bardzo mocno w miejsce, w którym nie dość, że mieliśmy w sumie samą piechotę, to jeszcze było jej niewiele. Jednak Chodkiewicz błyskawicznie zareagował i wysłał na pomoc, kogo tylko się w sumie dało. Normalne wojsko, ochroniarzy królewicza, a nawet pachołkom dał broń i kazał zapierniczać, pomóc kolegom. Nasi zaczęli w końcu kontratakować, ale i tak nie mieliby najmniejszych szans, gdyby zgodnie z umową wezyr wysłał swoje wojska paszy na pomoc. Nie wysłał ich jednak, bo go bardzo nie lubił. Podobnie zresztą jak nasi, którzy nie tylko się obronili, ale też w tym starciu zabili paszę, a resztę jego wojsk wysłali, gdzie chałwa rośnie. Czy tam sezam? Pieprz, gdzie pieprz rośnie, okej? Nikt się nie będzie czepiał? Gdzie pieprz rośnie? Daleko. Turcy boleśnie odczuli brak paszy, ale i nasi mieli z tym coraz większy problem, przy czym tym razem chodzi oczywiście o jedzenie, bo z zewnątrz nasi mogli się wydawać jakimiś półbogami. Odpierali atak za atakiem i wydawało się, że mają niespożyte siły, tymczasem bardzo wielu naszych przymierało głodem. Zapasy bardzo szybko się kończyły i oczywiście, co prawda, można sobie coś tam było kupić od kupców, których wielu przy wojsku się zawsze kręciło, ale było kilka zasadniczych problemów. Pierwszy był taki, że żeby coś kupić, to trzeba mieć pieniądze, a żołdu jakoś nikt nie chciał wypłacić. Ewentualnie jak się miało jakąś kasę, to mogło nie starczyć, bo ceny były coraz wyższe. Znamy ceny, jakie płacono za niewielkie bochenki chleba smakującego jak glina. I tak 18 września chleb taki kosztował 20 groszy, a 1 października już 30-40 groszy. Również 1 października kwarta gorzałki, i to takiej jakości, że mógłby nią garki płukać, kosztowała 3 zł. Główka kapusty 10 groszy, jedno jajko 5 groszy. Były to ceny kilkadziesiąt razy wyższe niż te, które w tym samym czasie panowały w oddalonych od Chocimia miastach polskich. I teraz ktoś może sobie pomyślał, już bez przesady, co to jest 3 zeta za flaszkę wódki. Tylko pamiętajcie, że to były zupełnie inne czasy, zupełnie inne pieniądze. Polski piechur pod Chocimiem zarabiał 5 zł miesięcznie. I dopiero teraz widać, jakie to były nienormalne ceny, co?
Czekaj, czekaj! Pogadamy za parę lat!
Ale to nie koniec, bo nawet jak ktoś miał mnóstwo hajsu jakimś sposobem, to nie wszystko dało się kupić. Na przykład w naszym obozie szybko zaczęło brakować piwa i to jest tylko pozornie mało istotne, bo z braku piwa nasi musieli zacząć pić wodę z Dniestru, a stąd już prosta droga do biegunki i innych chorób, które pozbawiły życia naprawdę wielu naszych. O koniach to już w ogóle szkoda nawet gadać, bo mimo że próbowano je karmić jakąś zastępczą paszą ze zmielonej kory na przykład, to jakby to nie brzmiało, konie padały jak kaczki. Zdechło ich pod Chocimiem jakieś 25 tysięcy. Także sytuacja była straszna. Jeszcze tylko brakowało, żeby Chodkiewicz umarł. No i niestety. Hetman opadał z sił, mimo że jeszcze kilkanaście dni wcześniej przecież pędził na czele husarii. Niemniej jednak do końca życia zachował jaja, wyśmiał w twarz swoich doradców, którzy zasugerowali mu, żeby może zgodzić się na jakiekolwiek warunki pokoju zaproponują Turcy, żeby tylko był spokój, żeby to już się skończyło. Powiedział, że nie ma mowy, trzeba zacisnąć zęby i negocjować tak długo, aż warunki będą korzystne dla nas. Bo hetman dobrze wiedział, że u sułtana też nie może być kolorowo i miał rację. Jego ludzie też głodowali. To jednak nie wszystko, bo morale były naprawdę niskie. Przecież nasi odpierali atak za atakiem. A i to nie koniec, bo robiło się coraz chłodniej, a Turcy nie byli gotowi na walkę w takich warunkach. Mogliby się ugiąć, ale wtedy Chodkiewicz zmarł, a sułtan się o tym dowiedział. Uznał, że to jest ostatni moment, kiedy można pokonać podłamanych pewnie Polaków, no bo kto nami ma teraz dowodzić? Jakiś szwagier, co dostał robotę po znajomości? No, tak miało być, w związku z czym sułtan rzucił na nas praktycznie wszystko, co mu jeszcze zostało, ale okazało się, że Chodkiewicz wyciął mu numer z zagrobu. Okazało się bowiem, że jego szwagier Stachu Lubomirski to pieprzony wirtuoz wojskowości, wcale nie gorszy od jego poprzednika. Znakomicie dowodził wszystkimi wojskami, jakie mu podlegały, trupów tureckich było coraz więcej, nasi bronili się naprawdę dzielnie, chociaż miejscami zdecydowanie na desperata, bo na przykład Lisowczycy strzelali już w pewnym momencie mieszanką szkła i metalu, bo tylko to im zostało. Podobno po tym ostatnim ataku w naszym obozie została już tylko jedna beczka prochu. Turcy uznali, że nie ma co już tego dalej ciągnąć. Nie dadzą rady wygrać i to nie tylko dlatego, że nasi pod Chocimiem zabili im jakieś 80 tysięcy ludzi. Ważne też było to, że zaczął padać śnieg, a oni absolutnie nie byli przygotowani do walki w takich warunkach. No i jeszcze jedna rzecz, bo król w międzyczasie zorientował się, jak poważna jest sytuacja i... Przy polskim królu i jego żołnierzach gromadziły się prywatne wojska magnatów i masy pospolitego ruszenia. Co do jakości tego ostatniego, można mieć sporo wątpliwości, jednak jego liczebność musiała działać deprymująco na każdego. Razem z pachołkami w okolicach Lwowa miało się zgromadzić podobno nawet 200 tysięcy ludzi, z czego 40-50 tysięcy szlachty i żołnierzy. No nie było opcji, żeby pokonać drugą, większą falę polskiego wojska. Sułtan musiał się zawijać. Zanim jednak pojechał do domu, gdzie go swoją drogą po jakimś czasie obalono, to musiał zgodzić się na warunki pokoju, które były takie, że granica między naszymi państwami zostawała na Dniestrze, a jeden i drugi władca obiecali, że ogarną swoich Tatarów i Kozaków, żeby nie robili bałaganu w strefie przygranicznej. Jednak warunki to jedno, ale koniecznie trzeba... trzykrotnie podkreślić, jak ważny był Chocim. Gdyby nie cała ta akcja, gdyby nie zwycięstwo pod Chocimiem, to niewykluczone, że armia turecka, tak jak sułtan planował, zagalopowałaby się aż po Bałtyk, zanim nasi zorientowaliby się w powadze sytuacji. To właśnie po wiktorii pod Chocimiem, a nie po zwycięstwie Sobieskiego pod Wiedniem, nasz kraj zaczęto nazywać przedmurzem chrześcijaństwa. Ale warto też pamiętać o jeszcze jednej kwestii, jeśli już mówimy o Chocimiu. Bo wiele osób zalicza Chocim do tych starć, w których husaria odegrała decydującą rolę. Nie, nic z tych rzeczy. Oczywiście miała swój moment, ale to nie były warunki dla naszych ciężko zbrojnych, konnych krejzoli. Nie, gdybyśmy mieli tylko husarię pod Chocimiem, to byśmy przerżnęli i to bardzo szybko. Tutaj decydującą rolę odegrała lekka jazda, piechota i w sumie artyleria też. I nie mówię tutaj tego po to, żeby umniejszać husarii. Nie, po prostu warto wiedzieć, że w tym okresie nasze wojsko to była nie tylko husaria. I jeżeli macie ochotę dowiedzieć się więcej o tych formacjach, to koniecznie sięgnijcie po książkę obłędnego pasjonata i równie wielkiego znawcy tematu Radosława Sikory w książce Nie tylko husaria. Polecamy wam ją serdecznie, będziecie zachwyceni, a my widzimy się niebawem.